To jest wykład otwarty w radiu RMF 24.
Cukier zabija. Po tym materiale przestaniesz słodzić. Cichy zabójca. Takie nagłówki można przeczytać na jego temat w sieci. Czym cukier zasłużył sobie na taką złą opinię? Czy rzeczywiście jest zabójczy, a może jednak potrzebny? Z nami zapowiadany gość, pani Małgorzata Pielichowska, dietetyczka i psychodietetyczka. Witamy panią.
Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
Jeżeli ten cukier jest taki zły, jak go malują, to dlaczego tak dużo go spożywamy?
Z tym cukrem to jest trochę tak jak z, może takie porównanie dosyć brutalne, ale tak jak z nożem. Bo nóż jest pewnym narzędziem, które możemy wykorzystać albo w sposób dla nas użyteczny, albo możemy komuś zrobić krzywdę. I teraz pytanie, jak my to narzędzie wykorzystamy. I tak samo jest z cukrem. Problemem nie jest sam cukier, tylko problemem jest to, w jaki sposób my go wykorzystujemy, a konkretnie problemem jest to, że my po prostu jemy tego cukru za dużo. I to może wynikać z kilku względów. Musimy się na początku cofnąć trochę i przyjrzeć się historii naszych przodków. Bo musimy pamiętać, że jedzenie jest zawsze przyjemnością. I każde jedzenie, zwłaszcza takie, które jest bogate w cukier i tłuszcz, będzie dawało nam poczucie nagrody, ponieważ w czasach naszych przodków wiązało się to z przetrwaniem. Więc jeżeli nasi przodkowie gdzieś tam coś sobie znaleźli, kiedy szukali pożywienia, gdzieś tam się przemieszczali i mogli coś zjeść, co też było na przykład zasobne w cukier, powiedzmy owoce, to dawało im ogromną przyjemność i dawało też wyrzut dopaminy. Dopamina jest takim neuroprzekaźnikiem, który też daje motywację do podjęcia działania w kierunku uzyskania nagrody. I w związku z tym, jeżeli po jedzeniu odbyła odczuwana przyjemność i dochodziło do wzrostu stężenia dopaminy, to też w następnej sytuacji, kiedy po prostu ta dopamina musiała wzrastać, żeby z nas zmotywować do tego, żebyśmy my szukali tego pożywienia. Dlatego też jedzenie, zwłaszcza takie, które jest bogate w cukier, ale też musimy przyznać, że to jest najbardziej taką atrakcyjną kombinacją jest cukier plus tłuszcz, tak? Bo nie znam osoby, która by zajadała się kostkami cukru, tak? Chyba, że na przykład no, gdzieś tam dzieci
no, znam takich,
widzi,
że
prawda, co wyjadają cukier z cukiernicy.
Na przykład, albo też, przecież było też kiedyś tak, a może i jest teraz, że sypało się cukier na kromkę z masłem.
O, to oczywiście, że tak, pewnie, że tak, tylko że znowu to jest cukier plus tłuszcz, masło, pamiętajmy, tak, to jest tłuszcz. Więc ta najbardziej atrakcyjna kombinacja to jest właśnie cukier plus tłuszcz. Natomiast, jeżeli mam nawet cukier, tak, to jest ogromna przyjemność. I dlatego też my jesteśmy tak przystosowani, że za każdym razem, kiedy jemy, odczuwamy tę przyjemność. I kiedy jemy coś słodkiego, to ta przyjemność jest bardzo duża. I my sobie kojarzymy te dwie sytuacje, tak, że jemy, jest nam dobrze, więc siłą rzeczy ten cukier będzie dla nas bardzo atrakcyjny. I tak jak mamy pewne mechanizmy w naszych organizmach, które chronią nas, powiedzmy, przed bardzo dużym niedożywieniem i które aktywują się w sytuacji, kiedy nie mamy pożywienia, tak, tutaj chociażby dochodzi do produkcji ciał ketonowych, czy na przykład zwalnia się przemiana, tempo przemiany materii, po to, żeby jak najwięcej energii zaoszczędzić wtedy, kiedy nie ma jedzenia, tak niestety nie mamy mechanizmów, które chronią nas przed nadmierną ilością kalorii. Nie chronią nas przed nadwyżką kaloryczną i tym samym nie mamy mechanizmów, które chronią nas przed otyłością. A właśnie jeżeli jemy zbyt dużo cukru, to konsekwencją jest otyłość, a wiemy, że otyłość niesie za sobą kolejne konsekwencje bardzo poważne i wiąże się z poważnymi chorobami.
Pani mówiła trochę o historii, o tym, dlaczego ten cukier jest dla nas tak ważny, tak dobry. Mówiliśmy też o tej dopaminie, która się pojawia. A czy, no właśnie, czy rzeczywiście cukier jest teraz wszędzie? Ta przyjemność, o której pani mówiła, jest wszędzie, w każdym produkcie?
No właśnie, to z tym cukrem to jest trochę tak, że mogę to znowu porównać do sytuacji, powiedzmy, kiedy jest dziecko w sklepie z zabawkami. My żyjemy teraz obecnie w takim świecie obfitości. Mamy dostęp do jedzenia 24 godziny na dobę. Mamy dostęp do wysoko przetworzonego jedzenia, które jest bardzo bogate w cukier. Jest kolorowe, które też nas zachęca. Tak, bo pamiętajmy, że jednak ten aspekt wzrokowy jest też ważny. Tak, że to, co my widzimy, jeżeli mamy jedzenie na wyciągnięcie ręki, jeżeli tam są kontrasty, jeżeli są kolory, to jest to apetyczne, jest to atrakcyjne. Więc też na przykład słodycze, jakieś produkty bardzo wysoko przetworzone, które są zasobne w cukier, to też jakby też tutaj się wykorzystuje ten mechanizm, że to musi być kolorowe, to musi być intensywne po to, żeby nas przyciągnąć. I rzeczywiście ten cukier nas otacza wszędzie i mamy bardzo trudną sytuację, bo z jednej strony jesteśmy ewolucyjnie przystosowani do tego, żeby szukać tej energii, żeby szukać pożywienia, bo pożywienie równa się przetrwanie. Ale z drugiej strony właśnie ten nadmiar powoduje, że my musimy nauczyć się ograniczać, nauczyć się kontrolować ten proces jedzenia. Jak już jesteśmy w temacie, gdzie ten cukier się znajduje, czy on rzeczywiście jest wszędzie, to cukier możemy znaleźć oczywiście w tych produktach najbardziej oczywistych, czyli w owocach, w słodyczach, w produktach przetworzonych, w słodzonych napojach. To jest bardzo bogate źródło cukru, takiego cukru dodawanego z cukiernicy. Ale też cukier możemy znaleźć w mniej oczywistych produktach, jak na przykład ketchup, musztarda, pasztet, jakieś wędliny paczkowane. To są produkty wytrawne, których nie podejrzewamy, że będzie jakaś tam nadmierna ilość cukru.
No pasztet, wędliny, to w życiu bym nie pomyślał, że tam jest cukier.
Tak, zdecydowanie, ale na przykład kostki rozsałowe, przyprawy gotowe do warzyw, do zup na przykład.
A dlaczego tam jest ten cukier?
Cukier podbija smak. I cukier jest tym, co nam ten będzie smak wzmacniał, będzie dawał też przyjemność większą z jedzenia i tym samym sprawi, że będziemy chcieli jeszcze więcej zjeść. I co tutaj warto nadmienić, to, że my przyzwyczajamy się do tego smaku słodkiego. I tak jak za pierwszym razem, jak czegoś próbujemy nowego, to czujemy wielką ekscytację, tak jeżeli już kolejny raz próbujemy danego potrawy czy danego produktu, to już nie robi na nas większego wrażenia. To jest tak, że my się adaptujemy, my się przyzwyczajamy do tego smaku słodkiego i tym samym, żeby poczuć tę samą przyjemność, którą odczuwaliśmy na początku, potrzebujemy silniejszego bodźca, czegoś bardiej intensywnego.
Czyli takie pełne uzależnienie.
Może tak być, bo no, cukier spełnia kryteria substancji uzależniającej, gdyż powoduje ten wyrzut dopaminy, co następnie w sytuacji, kiedy, bo tutaj bardzo łatwo to odnieść do sytuacji stresu, tak? Kiedy my zajadamy na przykład emocje, kiedy jemy w sposób emocjonalny, to cukier nam się kojarzy, jedzenie bogate w cukier i w tłuszcz, kojarzy nam się z tym, co odpycha to nieprzyjemne doświadczenie, co odpycha te emocje, których nie chcemy odczuwać. My się nie konfrontujemy z nimi. My chcemy je odepchnąć i jako ludzie naturalnie...
I wtedy batonik jakiś, albo czekolada, albo cukierki.
Tak, bo naturalnie jesteśmy skonstruowani w ten sposób, że chcemy unikać nieprzyjemnych sytuacji, a dążymy do odczuwania przyjemności. I ten cukier, albo cukier plus tłuszcz, tutaj przykład chociażby czekolada, słodycze, tak, gdzie mamy cukier i tłuszcz, jest tym, co będzie nas odsuwać od tego nieprzyjemnego doświadczenia i przybliżać do przyjemności. W momencie, kiedy ja się nauczę, że jest mi źle, na przykład czuję jakieś bolesne dla mnie emocje, nie chcę się z nimi konfrontować, albo czuję nawet nudę, bo to nie musi być nic jakiegoś bolesnego, tylko nawet jest, nudzi mi się, tak? Czuję pewien dyskomfort, zjem coś sobie, to jest dla mnie rozrywka, przez chwilę czuję się dobrze, to wówczas następnym razem, w momencie, kiedy ja się czuję zestresowana, albo na przykład czuję nudę, gdzieś tam krążę po domu, nie wiem, co ze sobą zrobić, to wówczas wydziela się dopamina, która daje mi motywację do tego, żeby sięgnąć właśnie po jakiegoś batonika i znowu powtórzyć ten cały schemat. Ten
Czyli kodujemy sobie coś takiego w sobie, tak?
Tak, to jest po prostu tworzenie nawyku. I w tym momencie tutaj kwestią byłaby konfrontacja z tym bolesnym doświadczeniem, o czym zresztą mówi praktyka mindfulness, czyli uważności.
No a potem mamy problem z tym, żeby się tej energii, jej nadmiaru pozbyć. Dzisiaj naszym gościem jest pani dietetyczka Małgorzata Pielichowska, z którą rozmawiamy o cukrze, czy potrzebny, czy zabójczy. Kiedy ten cukier pojawił się tak naprawdę na naszych stołach? Taki cukier z cukierniczki.
Tak naprawdę dopiero do produkcji przemysłowej cukru doszło tak w latach 1786 roku. W 1786 roku wtedy doszło do produkcji cukru na skalę przemysłową, bo wcześniej cukier był bardzo drogi i był to towar luksusowy. Około roku 1000 powstała pierwsza taka cukrownia znana, natomiast 3000 lat przed naszą erą na przykład cukier był wykorzystywany w Indiach do słodzenia już zamiast
herbaty?
Pewnie tak. Aż tak się nie wgłębiałam w historię. Wiem, że właśnie przed naszą erą już w Indiach przede wszystkim ten cukier był wykorzystywany. Tutaj na naszych ziemiach jeszcze cały czas, już też w naszej erze, nie było cukru. Słodzone produkty były miodem, napoje wszelkiego rodzaju.
Zdrowo.
Ale czy tak zdrowo? Szczerze mówiąc, miód, jeżeli jest dodawany do gorącego napoju, który ma powyżej 42 stopni, to staje się tak naprawdę cukrem. I nie ma w tym wartości odżywczych, wartości biologicznych, które ma miód. Miód ma swoje wartości bakteriobójcze na przykład, przeciwzapalne, wtedy, kiedy jest spożywany na surowo, bądź do napoju, który jest w takiej temperaturze pokojowej, w temperaturze naszego ciała. Jeżeli jest gorący napój, na przykład jeżeli sobie dodajemy miód do gorącej herbaty, to tak naprawdę równie dobrze możemy dodać cukier. Bo...
Czyli nie gorąca herbata z cytryną, tylko letnia woda z cytryną do 40 stopni.
Tak, po prostu poczekajmy chwilę, aż ten napój, ta woda na przykład, czy herbata ostygnie i wtedy dodajmy takiego miodu i super, to może być jak najbardziej okej. Natomiast jeżeli dodajemy do gorącego napoju, to już ten miód nie ma wartości biologicznych. Co ciekawe, w 1802 roku powstała na terenie Śląska, w Konarach, to były obecne tereny, to wówczas tereny Prus, pierwsza na świecie cukrownia, która otrzymywała cukier z buraka cukrowego. I to była pierwsza na świecie cukrownia. Natomiast to, co też udało mi się ustalić, to porównując na przykład spożycie cukru w obecnych czasach do czasów naszych przodków, to można się dowiedzieć, że na przykład w XIX wieku cukier był dobrem luksusowym i jego spożycie wynosiło około 5 kg na osobę na rok.
A teraz?
No i teraz, a teraz wynosi około 42 kg.
Ile?
Ponad 8 razy więcej jemy cukru obecnie niż nasi przodkowie w XIX wieku, kiedy ten cukier po prostu był dobrem luksusowym, nie był dostępny dla każdego. Teraz cukier jest, oczywiście też te ceny wzrosły, tak, cukru, ale nadal produkty wysoko przetworzone są w miarę dostępne cenowo dla większości osób. I to jest trochę problem, bo żywność drożeje, ale te wysoko przetworzone produkty, no nadal jakby też są dostępne dla nas, tak? My możemy, to nie jest tak, że to jest jakieś dobro luksusowe, ten cukier, tylko każdy może sobie kupić batonika, każdy może kupić jakąś żywność wysoko przetworzoną, a już kupowanie warzyw na przykład, czy całych owoców, no nie jest tak popularne, jak kupowanie właśnie produktów wysoko przetworzonych. Z danych GUS-u wynika, że spożywamy około 42 kg cukru rocznie, co daje nam 3,5 kg na miesiąc, na statystycznie Polak, tak? I to daje nam, przeliczając na dzień, 115 gramów cukru. To są 23 łyżeczki cukru.
A to mówimy tutaj o wszystkim, prawda? O tych produktach przetworzonych, o napojach i tak dalej.
To jest tylko ten cukier dodany, bo GUS daje statystyki dotyczące spożycia cukru, ale też daje statystyki dotyczące spożycia warzyw i owoców. Tutaj ten cukier, który jest w tych statystykach podawany, nie dotyczy owoców.
Tak, a ile powinniśmy go na przykład dziennie spożywać?
Nie ma takiej dawki, którą powinniśmy jeść cukru.
Aha.
To jest tak, że możemy maksymalnie do. I Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, żeby jeść maksymalnie do 10% wartości energetycznej diety, cukru. Ale to nie jest tylko ten cukier z cukiernicy dodawany, tylko to jest cukier, który jest łącznie w owocach, w jogurtach, w produktach przetworzonych i ten z cukiernicy. To jest do 10%. I oczywiście najlepiej, jeżeli mamy jak najmniej tego cukru dodanego. Jak najmniej. Jeżeli jak najwięcej korzystamy z produktów naturalnie słodkich, bo przecież owoce, czy owoce suszone, to też jest cukier, też dostarczają cukru, ale oprócz cukru, oprócz tej wartości energetycznej, niosą za sobą szereg witamin, składników mineralnych. Niosą za sobą na przykład błonnik pokarmowy, czyli oferują coś więcej niż tylko cukier, który mamy na przykład w napojach słodzonych, gdzie cukru jest naprawdę bardzo dużo.
Ile łyżeczek w tych napojach słodzonych?
Powiem tak, w jednym litrze bardzo popularnego napoju, który myślę, że wszyscy wiemy, o który chodzi, który zawsze jest pozostawiany jako ten spajający rodzinę i związany z emocjami. W jednym litrze znajduje się 100 gramów cukru, czyli 20 łyżeczek. Więc jeżeli ktoś wypija litr takiego napoju słodzonego, czy na przykład też energetyki, to jest bardzo podobna wartość, nawet troszeczkę nawet więcej tego cukru, około 20-22 łyżeczek na litr. Mhm. I to, jakby to nie jest trudne, żeby wypić litr takiego płynu, tak? Aha. Zwłaszcza kiedy jesteśmy do tego przyzwyczajeni, no ten smak słodki nam towarzyszy.
Tak, kiedy jeszcze sobie schłodzimy na przykład.
Tak, a to jest ekstra 400 kalorii, tylko z takiego picia.
No, często spotykamy się z taką opinią, że no, na przykład mój dziadek, moja babcia, znam zresztą też takie przypadki, słodzi herbatę nawet 3 łyżeczkami cukru, a żyje już 91 lat i jest w dobrej formie. To może ten cukier wcale nie jest taki zły, czy po prostu to inne pokolenie i inne organizmy?
To jest też trochę taka dyskusja, że mój dziadek palił 3 paczki dziennie i dożył 90 i jakoś nic mu nie było. Teraz pytanie, czy palenie jest zdrowe, czy jednak nie. No jednak badania pokazują i myślę, że wszyscy jesteśmy tego świadomi, że palanie papierosów jest szkodliwe i po prostu zabija. Tak samo z cukrem. Nie możemy dawać takiego porównania, że mój dziadek słodzi na przykład 3 łyżeczkami cukru herbatę i dożył sędziwego wieku. Tutaj trzeba wziąć pod uwagę wiele innych czynników, na przykład czy tylko słodzi tą herbatę i na przykład nie je jeszcze słodyczy. Czy na przykład słodzi herbatę i je w miarę mało, tak? Na przykład nie przejada się. Czy słodzi herbatę i na przykład jeszcze właśnie je jakieś wysoko przetworzone produkty. Tutaj wiele czynników chodzi.
Czyli znowu przeliczamy na te łyżeczki, prawda? Że na przykład 3 łyżeczki cukru do herbaty, jednej, no może góra 2-3, to nie byłoby jeszcze tak źle w ciągu dnia, prawda?
No to wtedy mamy 15 gramów na herbatę, powiedzmy, tak? Jeżeli wypijamy 3 herbaty, to mamy 45 gramów cukru. Jeżeli
mieścimy
mamy
się w tych zaleceniach naukowców?
To zależy, jaką mamy wartość energetyczną diety. Dla przykładu, w diecie 2000 kilokalorii, gdzie 10% to 200 kilokalorii, musimy to podzielić na 4, bo 1 gram węglowodanów to 4 kilokalorie, daje nam to 50 gramów cukru. Czyli 10 łyżeczek, tak? Więc już pijąc taką herbatę, no to w zasadzie sobie wypełniamy cały swój limit.
3 herbaty, po 3 łyżeczki i koniec.
Tak. A gdzie jeszcze na przykład zmieścić owoce, jeżeli chcemy, czy na przykład jakieś, nawet dla przyjemności, jakieś małe ciastko, tak? Bo ja też nie jestem zwolenniczką takiego podejścia wszystko albo nic, tylko jestem zwolenniczką świadomego podejścia do jedzenia, takiego nierestrykcyjnego, tylko żebyśmy my byli świadomi tego, że okej, ja zjem to, ale ja nie muszę się tym objadać na przykład, tak? Żeby to jedzenie nie rządziło mną, a ja jestem świadoma swoich wyborów żywieniowych i to ja kontroluję ten proces jedzenia.
Trwa wykład otwarty w radiu RMF 24.
Cukier, słodka trucizna. Jak duża jest szkodliwość cukru? O tym rozmawiamy dzisiaj w wykładzie otwartym w radiu RMF 24. Z nami dietetyczka i psychodietetyczka, pani Małgorzata Pielichowska. W jaki sposób cukier nam szkodzi?
Przede wszystkim cukier w nadmiarze będzie prowadził do nadwyżki energetycznej, a to z kolei przekłada się na wzrost masy ciała, na zwiększoną zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie i wówczas możemy doprowadzić do sytuacji, kiedy mamy nadwagę i otyłość. A otyłość już będzie też się wiązać z bardzo poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Mamy tutaj choroby układu krążenia, mamy na przykład zaburzenia gospodarki węglowodanowej, tak? Insulinooporność, cukrzyca typu drugiego. Mamy na przykład kwestię chorób neurodegeneracyjnych. Cukier bardzo mocno szkodzi na komórki nerwowe. To jest pierwsza rzecz, gdzie nadmiar cukru uderza, bo mózg z uwagi na zawartość takich organelli, takich struktur, które nazywają się mitochondria, które produkują energię, jest bardzo narażony właśnie na nadmiar wolnych rodników. A nadmiar wolnych rodników powstaje właśnie wtedy, kiedy jemy za dużo, zwłaszcza za dużo cukru. Więc w momencie, kiedy my jemy za dużo cukru, dochodzi do nadmiernej produkcji wolnych rodników w mózgu i to z kolei uszkadza struktury komórkowe, w tym komórki nerwowe, co następnie powoduje na przykład stan zapalny, powoduje degenerację tych komórek nerwowych. I dlatego też nadmierne spożycie cukru, takie opieranie swojej diety na produktach wysoko przetworzonych jest związane z większym ryzykiem chorób neurodegeneracyjnych. Jest związane z większym ryzykiem chociażby choroby Alzheimera, tak? Która jest najczęściej występującą formą demencji. Choroby neurologiczne dotykają coraz większej ilości osób i myślę, że ta kwestia zrozumienia, jak bardzo cukier szkodzi.
Między innymi
cukier, tak. Nadmiar cukru, bo to nie jest tak, że zawsze cukier będzie szkodził, tylko właśnie dawka jest trucizną. Jeżeli my jemy za dużo tego cukru, jemy ponad swoje zapotrzebowanie energetyczne, przejadamy się, no to wówczas dochodzi do tej nadmiernej produkcji wolnych rodników, które są niezwykle, niezwykle szkodliwe dla każdej struktury komórkowej.
A kto jest narażony? Kiedy powinna nam się zapalić czerwona lampka? Czy jak wypijam codziennie litr słodzonego napoju, to już powinienem się martwić?
Zdecydowanie tak.
Bo tam mówiliśmy, że to jest bardzo dużo cukru w takim napoju.
100 gramów cukru dziennie, to jest bardzo dużo. Bardzo dużo cukru. I tutaj polecam raz w roku przynajmniej zrobić sobie takie badania kontrolne, gdzie chociażby sprawdzimy stężenie glukozy nadczo. Glukozy nadczo, insuliny nadczo, żeby zobaczyć, w jakim stanie mamy gospodarkę węglowodanową. Żebyśmy sprawdzili na przykład profil lipidowy, czyli stężenie cholesterolu całkowitego, trójglicerydów, bo trójglicerydy bardzo mocno korelują z podażą węglowodanów i z podażą cukru w diecie. I sprawdźmy, czy przypadkiem nasze nawyki żywieniowe nie przekładają się na nasz stan zdrowia. Zaniepokojeniem też powinna być sytuacja, kiedy my na przykład trudno nam jest się skoncentrować, bo paradoksalnie cukier powinien nam dawać energię, tak? No, mózg potrzebuje glukozy, to jest jego główne paliwo. Oczywiście może funkcjonować też na ciałach ketonowych, ale nie mówimy tutaj o tej sytuacji, tylko w momencie, kiedy naturalnie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mózg dostaje glukozę jako to paliwo pierwszego wyboru. Zawsze będzie wolał oczywiście glukozę, więc potrzebujemy tej energii. Ale to nie może być tak, że my jemy non-stop, że my dostarczamy sobie cały czas tego cukru. Bo w momencie, kiedy my dostarczamy cały czas tego dużo cukru, to możemy właśnie spodziewać się nadpobudliwości, możemy spodziewać się trudności w koncentracji, możemy spodziewać się wahań nastrojów, zaburzonego nastroju, więc też takie objawy powinny być dla nas alarmujące. Jeżeli mi jest się trudno skoncentrować, jeżeli ja mam taką mgłę mózgową, to być może po prostu ja jem za dużo cukru. Jeżeli jest na przykład sytuacja, gdzie ja po jedzeniu mam ochotę się położyć spać, zwłaszcza takim bogatym w węglowodany, to też jest sygnał do tego, żeby sprawdzić ten stan gospodarki węglowodanowej, bo być może gdzieś rozwija się u mnie insulinooporność.
A te węglowodany, to przypomnijmy, co to jest?
Węglowodany to są cukry, tylko że wyróżniamy węglowodany proste, które są cukry, które są na przykład w owocach, czy ten cukier dodany, czyli to są węglowodany łatwo przyswajalne przez nasz organizm, ale mamy też węglowodany złożone, które są na przykład w produktach zbożowych, w ziemniakach, w kaszach i te węglowodany są po prostu zgrupowaniem tych cukrów prostych, ale ponieważ one są w długich łańcuchach, są zgrupowane, to dla naszego organizmu jest to trudniejsze do przetrawienia i tym samym nasz organizm potrzebuje więcej czasu na ich przetworzenie, na ich strawienie i też dają nam uczucie sytości na dłużej. Też w tych produktach pełnoziarnistych, węglowodanach złożonych mamy błonnik pokarmowy, który też daje to uczucie sytości, ale też bardzo ładnie obniża stężenie cholesterolu we krwi, obniża stężenie glukozy we krwi, też poprawia gospodarkę węglowodanową, więc też jest tutaj kolejna rzecz, że wyróżniamy węglowodany, które są oczyszczone, produkty oczyszczone z białej mąki tak zwane, ale mamy też produkty, które są pełnoziarniste właśnie z tego względu, że mają więcej błonnika pokarmowego, który daje nam to poczucie sytości, a też mają na przykład więcej magnezu, więcej cynku. Tutaj też oferują znacznie więcej niż samą energię.
Czyli uważajmy, jeżeli ta senność przychodzi duża po takich, no nie wiem, po dużej porcji makaronu na przykład, prawda?
Na przykład. Tutaj trzeba zwrócić po prostu uwagę na to, jak często ta sytuacja się powtarza. Czy ja na przykład też mam trudności z koncentracją? I kolejna rzecz, na którą możemy zwrócić uwagę i bardzo prosty miernik, który możemy nawet wykonać sami w domu. Zmierzyć sobie obwód talii, obwód pasa, czyli mniej więcej na wysokości pępka. Porównać obwód pasa z obwodem w biodrach. Jeżeli ten obwód pasa wynosi powyżej 78 u kobiet i powyżej 102 u mężczyzn, wówczas możemy mówić o tym, że jest to otyłość brzuszna. Jeżeli tej tkanki tłuszczowej okołobrzusznej zgromadziło się nam trochę w ostatnim czasie, czy po prostu widzimy, że ta tkanka tłuszczowa wokół brzucha jest po prostu troszeczkę większa, mamy trochę więcej tego brzucha. A po zimie często tak jest, tak? Więc też na wiosnę widzimy wielki wysyp diet detoks, żeby jak najszybciej zrzucić z siebie to jedzenie, czego oczywiście ja też nie polecam, ale no niestety tak jest. Ta nadmiar tkanki tłuszczowej okołobrzusznej też powinien być dla nas sygnałem alarmowym, że coś może się dziać w naszym organizmie, zwłaszcza w kontekście zaburzeń gospodarki węglowodanowej. Bo zawartość tkanki tłuszczowej wokół brzucha brzucha bardzo mocno koreluje z insulinoopornością. I to też, jeżeli mamy nadmiar tkanki tłuszczowej okołobrzusznej, mamy senność po posiłkach, mamy trudności w koncentracji, taką mgłę mózgową, nie potrafię sobie przypomnieć różnych rzeczy.
A ja myślałem, że taka senność po posiłkach to akurat jest coś normalnego.
No nie jest coś normalnego. W sensie, jeżeli oczywiście zjemy bardzo dużą porcję węglowodanów, na przykład cukru też, tak, to oczywiście będziemy się tego spodziewać, że jest taki pik, wystrzał energii, kiedy mamy nagle takiego silnego powera, mamy energię do pracy, ale chwilę później, ponieważ te cukry są bardzo łatwo przyswajalne i nie dają tego poczucia sytości w dłuższym czasie, to bardzo szybko dochodzi do ich spadku. Do spadku stężenia glukozy we krwi. I dlatego też jesteśmy senni. Dlatego też nam się chce znowu coś podjeść i to nie będziemy podjadać kiełków brokuła na przykład, czy tam chipsów z jarmużu, tylko podjemy sobie na przykład jakiegoś pączka, podjemy jakiegoś batonika po to, żeby dostarczyć znowu tego cukru, żeby znowu doładować się energetycznie. I to jest takie trochę błędne koło.
Żeby znowu był ten pik energetyczny. Niedzielne popołudnie z radiem RMF 24. Dzisiaj nieco chłodniej w Polsce niż w ostatnich dniach. A do tego, jak mówiliśmy, w faktach idzie załamanie pogody. We wtorek w całym kraju możliwe są opady śniegu i śniegu z deszczem. No i to jest taki czas, w którym bardzo chętnie sięgamy po coś słodkiego. A jak to jest z tym cukrem? Ile możemy go spożywać, żeby nam nie zaszkodził? Jak wpływa on na nasze zdrowie? O tym w wykładzie otwartym Radio RMF 24 rozmawiamy z naszym gościem. Z nami cały czas pani Małgorzata Pielichowska, dietetyczka i psychodietetyczka. Czym możemy zastąpić cukier? Tak, żeby było zdrowo, bezpiecznie.
Takim najbardziej popularnym zastępnikiem cukru jest ksylitol, cukier brzozowy. I jest to dobry cukier, jest to dobry zamiennik cukru, ponieważ nie powoduje próchnicy i jest dwukrotnie, ma dwukrotnie niższą kaloryczność niż cukier. Inne popularne zamienniki cukru to na przykład erytrytol, to na przykład mannitol, to na przykład sacharyna. Bardzo popularne, czy na przykład sukraloza, to są, czy na przykład glikozydy stawiolowe, to są wszelkiego rodzaju słodziki, które dostępne są w produktach takich fit, można by było powiedzieć, w różnego rodzaju białkach, które dodajemy na przykład do koktajli, w różnego rodzaju dżemach, jakichś takich produktach, które na siłowni możemy spotkać.
Są zdrowe te zamienniki cukru, o których pani mówiła?
To zależy, tak? Teoretycznie...
Lepsze niż cukier.
Teoretycznie to jest tak, jakby... Ja nie polecam stosowania słodzików w dłuższej perspektywie czasu. Oczywiście od czasu do czasu jasne, można. To wszystko jest dla ludzi. Tyle, że dla mnie to jest trochę taka zamiana uzależnienia z jednego na drugie. Bo my finalnie nie odzwyczajamy się smaku słodkiego, tylko my zamieniamy smak pochodzący z cukru, słodycz z cukru, na słodycz pochodzącą ze słodzików. I teraz problem polega na tym, że na przykład taka sukraloza jest o wiele bardziej słodka niż cukier. I kiedy my coś zjemy słodzonego sukralozą, to mamy bardzo jakby taki ten odczuwany smak słodki. I potem też, no, jeżeli zaczynamy jeść coś naturalnie słodkiego, to nie odczuwamy też aż tak tego smaku słodkiego. Kolejna rzecz jest taka, że jeżeli jemy słodziki, które mają bardzo wysoką słodycz, dają nam bardzo mocny, intensywny smak słodki, ale nie idzie za tym żadna wartość energetyczna, to też nasz mózg trochę wariuje. I jest taka sytuacja, że dostaję ten smak słodki, ale nie ma żadnej energii i jest takie halo, halo, co się dzieje? Więc ja szukam dalej, bo ja chcę mieć tę energię. Bo energia to jest dla mnie też przetrwanie, to jest dla mnie ta przyjemność. Więc też może się tutaj napędzać trochę takie błędne koło, że na przykład pijemy bardzo dużo słodzonych słodzikami napojów, tak? Przenosimy się z takiego popularnego napoju słodzonego cukrem na napój zero. I jakby no też nie odzwyczajamy się od tego smaku słodkiego. Moim zdaniem powinniśmy nauczyć się doceniać smak słodki, który jest naturalnie w produktach spożywczych, a nie zamieniać sobie cukier na słodziki. Nadmiar cukru też bardzo źle przekłada się na funkcję jelit, na przykład na funkcję układu odpornościowego. Nie bierzemy pod uwagę tego, że to nasz styl życia bardzo często doprowadza do tego, w jakim punkcie się znajdujemy. I ja tego nie mówię po to, żeby jakoś wzbudzić poczucie winy. Absolutnie nie. Tylko musimy zdać sobie sprawę z tego, z którego punktu my startujemy i zrobić trochę taki rachunek sumienia i zreflektować się nad tym, jakie aspekty w moim stylu życia, jakie czynniki doprowadziły mnie do punktu, w którym jestem. Co spowodowało, że na przykład ta masa ciała wzrosła, tak, jeżeli mówimy o tym, że cukier prowadzi do nadwyżki kalorycznej i do przyrostu masy ciała. Żeby to potraktować z taką ciekawością, nie od razu rzucać się na jakieś diety detoks, czy bardzo restrykcyjne diety, które w dłuższej perspektywie czasu nie działają, a wręcz przeciwnie, bardzo szkodzą naszemu organizmowi, tylko zastanowić się, co w obecnym stylu życia mogę poprawić, bądź jakie czynniki wyeliminować, które dotychczas stosowane doprowadziły mnie do punktu, w którym jestem.
A w święta, które się zbliżają, tyle ciast nas będzie czekało. Nie jeść?
To jest odwieczne pytanie, nie tylko przed świętami wielkanocnymi, ale też bardzo często przed świętami Bożego Narodzenia, przed wszelkiego rodzaju na przykład wyjazdami na wakacje all inclusive. Jak ja mam sobie poradzić z taką ilością jedzenia? Przede wszystkim nie fiksujmy się na tym jedzeniu, bo im więcej napięcia, więcej stresu, tym bardziej mamy ochotę coś zjeść albo przestajemy się kontrolować w momencie, kiedy jemy. Kiedy mamy więcej napięcia i mamy takie poczucie, że ja nie mogę zjeść, albo na przykład narzucam na siebie restrykcję, że mogę zjeść tylko 2 kawałki ciasta. No to co wtedy, kiedy ja zjem na przykład 3? To mam takie podejście, wszystko albo nic. Dobra, to już przepadło. Ja już swój plan, nie zrealizowałam swojego planu, zjadłam więcej niż 2 te kawałki ciasta, to ja już polecę po bandzie i zjem na przykład 5, bo od jutra będzie dieta. No nie. Wszystko na spokojnie. Delektujmy się tym smakiem. Delektujmy się potrawami, które lubimy. Spędzajmy miło czas z tymi, którzy są dla nas ważni. Na tym się skupiajmy. Jedzenie, pamiętajmy, oczywiście ono ma nam smakować, ma nas odżywiać, ale nie może kontrolować naszego życia. I to nie może być tak, że właśnie ja sobie narzucę, że zjem tylko 2 kawałki ciasta, bo wtedy wpadam w taki schemat, że aha, no to jak już swojego planu nie zrealizowałam, no to zjem więcej. Tylko na spokojnie. Mam ochotę, to zjem. Obserwuję swój organizm, obserwuję siebie, swoje samopoczucie. Jeżeli czuję się już niekomfortowo, no to wtedy kończę. Mogę na przykład wstać od stołu, przejść się na spacer, zmienić otoczenie. Nie muszę siedzieć przy tym stole. Też pamiętajmy, że jeżeli my się tak bardzo napinamy, tworzymy takie duże napięcie, że ja mogę coś zjeść, nie mogę, ale to ciasto jest takie dobre, ale takie niezdrowe, to my tworzymy jakąś taką otoczkę atrakcyjności tego jedzenia. A jeżeli coś jest dla nas zakazane, jest właśnie takie atrakcyjne, to my to jemy szybko, nie zwracamy uwagi na smak, i tym samym możemy się przejeść. A kiedy my zaczynamy traktować to jedzenie po ludzku, normalnie, wiemy, że cukier nie jest zdrowy, tak. Ale też przejadanie się tym cukrem na zapas, bo ja później nie będę jeść, też nie jest dobrą strategią, bo wpadamy w takie błędne koło, że kiedy ja przekroczę pewien swój limit, czy przekroczę swoje restrykcje, to mogę jeść, ile wlezie, bo następnego dnia wracam do restrykcji. I tutaj wtedy zaczyna się problem, i wtedy bardzo często do mnie trafiają pacjenci psychodietetyczni, bo narzucają na siebie bardzo duże wymagania, bardzo duże restrykcje i kiedy złamią zasadę i funkcjonują na przykład zgodnie ze schematem wszystko albo nic, że albo realizuje założenia na 100% albo wcale, to potem się okazuje, że po prostu objadają się tymi produktami, których mogą nawet nie lubić, bo nie zwracają uwagi na ten smak, bo jedzą szybko, bo jedzą w pośpiechu i jedzą byle więcej, bo muszę się najeść, bo teraz jest ten moment. Więc to tak podsumowując, co jak jeść w święta, czy w jakiekolwiek inne spotkania rodzinne, nie fiksujmy się na tym jedzeniu. Naprawdę, zwróćmy uwagę na jakość czasu spędzonego z bliskimi, na to, żeby porozmawiać, na to, żeby na przykład wyjść na spacer, na to, żeby delektować się tymi potrawami, a zapewniam, że wtedy będzie o wiele mniejsza ochota, żeby się przejeść.
Mniej stresu, więcej luzu. Jak najwięcej dobrych smaków i jak najwięcej zdrowia. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Gościem Radia RMF24 była pani Małgorzata Pielichowska, dietetyczka i psychodietetyczka.
Dziękuję bardzo.